stąpaliśmy po ziemi, a teraz przeniesiemy się pod ziemię. Krzysztof Tytko w studio. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Pod ziemię, bo nad prawem geologicznym, nad poprawkami do prawa geologicznego Parlament Polski się pochyla, i Sejm, i Senat. O co chodzi?
Przede wszystkim na wstępie chciałem uprzejmie donieść do pana premiera, mówię tutaj o panu premierze Mateuszowi Morawieckiemu, że wczoraj komisja zatwierdziła poprawkę i prawdopodobnie w dniu jutrzejszym ta poprawka przejdzie w Sejmie głosami posłów PiS-u i prawdopodobnie Konfederacji. I ta poprawka, tak wstępnie, panie premierze, jest przeciwko strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którego głównym celem jest akumulacja polskiego kapitału i odbudowa polskiej własności, jak również jest przeciwko repolonizacji. A teraz wracamy do tej poprawki. Ta poprawka dotyczy, szanowni państwo, przeszłości, czyli w roku 2014, jeszcze za rządów PO i PSL, stworzono dwa porządki prawne, tak jak dwa porządki prawne są w wymiarze sprawiedliwości, czyli na 5 obszarów koncesyjnych wokół KGHM-u wydano dwóm podmiotom z kapitałem zagranicznym, czyli Miedzi Cooper Corporation i KGHM-owi. Przypominam tutaj, że KGHM to już nie jest spółka Skarbu Państwa, co się tak często mówi. W KGHM-ie Skarb Państwa ma już tylko około 30% akcji, także generalnie KGHM jest pod kontrolą kapitału zagranicznego. I w tym jest rzecz,
no,
że
głos decydujący ma Skarb Państwa, więc nie jest pod kontrolą.
Głos ma Skarb Państwa, jak ma 30%, ma pakiet kontrolny, ale pod warunkiem, że nie jest kapitał rozproszony, pozostały nie jest zjednoczony, bo jakby był zjednoczony ten kapitał, no to go przegłosują. Ale ja tylko taki, jak pan tak już pyta, panie dyrektorze, to tak samo w Tauronie. Skarb Państwa ma 30% i kiedyś minister Tchórzewski zgłosił na walne zgromadzenie akcjonariuszy pewien wniosek i ten wniosek został odrzucony. Także to jest tylko przykład na to, że jak się ma 30%, to się spółką nie zarządza. Ale proszę państwa, była w tej chwili świetna okazja, bo te koncesje, które zostały wydane w 2014 roku, zostały uchylone przez ówczesnego ministra głównego kraju i ministra ochrony środowiska, a w tej chwili wstecz, szanowni państwo, wstecz, 6 lat wstecz przywraca się prawo, żeby koncesje udzielono na zasadach sprzed 6 lat. Oczywiście chcę tylko tutaj dodać, że Biuro Legislacyjne i Sejmu, i Senatu jako prawnicy negatywnie zaopiniowali to, a mimo to posłowie zagłosowali za tą nowelizacją.
I co ona oznacza, jeżeli przejdzie ta nowelizacja?
Ona oznacza, że wracamy do poprzedniego trybu udzielania koncesji, a w roku 2014 ten, kto pierwszy zgłosił wniosek o koncesję na dany obszar, to on miał pierwszeństwo do otrzymania tej koncesji. I w tej chwili, a już od 2015 roku, czyli od 5 lat, jest tak zwana w trybie open door, czyli ten, kto pierwszy zgłasza wniosek na pewien obszar koncesyjny, to obowiązkiem ministra ochrony środowiska czy głównego geologa kraju jest umieszczenie tego w biuletynie publicznym i jest okres jakiś czasu, 3-4 miesiące, w tej chwili nie pamiętam w jaki okres czasu, że może ktoś się zgłosić inny. A w tej chwili jakby przywrócono to, że jedynym koncesjonariuszem na poszukiwanie i rozpoznanie najbogatszych zasobów naturalnych wokół KGHM-u zostanie...
Bo to tylko dotyczy KGHM-u? Tylko dotyczy złóż miedzi?
To tylko w tej chwili ta uchwała, być może ona będzie miała szerszy jakby wydźwięk, ale na razie mówi się, że to dotyczy tylko tak.
A o jakie złoża chodzi? O jakie pieniądze chodzi?
Ja tylko mogę odpowiedzieć, że pan Miedzi Cooper Corporation ma koncesję w Nowej Soli I pan prezes tej Miedzi Kupel powiedział, że my mamy najbogatsze zasoby tutaj przydzielone. To jest 10 milionów ton miedzi i około setki tysięcy ton srebra. To
nie złoto.
Złoto, srebro to są następne, to są następne pierwiastki, które towarzyszą miedzi. Także teraz była świetna okazja, proszę Państwa, żeby doprowadzić do repolonizacji, czyli była świetna okazja, żeby tych 5 koncesji na najbogatsze zasoby metali zostały przyznane polskiej firmie. I jest świetna okazja, żeby... I tego nie zrobiono.
No dobrze, ale jakieś argumenty Prawo i Sprawiedliwość ma. Z tego, co widziałem, argumentem jest porządkowanie całej sytuacji, bo rozumiem, że ktoś dostał koncesję, nie może z niej skorzystać, trzeba mu tą koncesję odebrać. Jak się odbiera komuś koncesję, to trzeba zapłacić pewno jakieś odszkodowanie. Może o to chodzi?
Ja uważam, że nawet gdyby te dwa podmioty gospodarcze, które od 6 lat temu złożyły wnioski o koncesyjne, także z jednej strony nie mogły ponieść żadnych kosztów badania, rozpoznania, bo przecież chyba, że prowadziły to niezgodnie z literą prawa, ale może również, szanowni państwo, być tak, że dostały te koncesje i one dopiero po kilku miesiącach zostały uchylone. Być może w międzyczasie wykonały te podmioty gospodarcze pewne nakłady inwestycyjne i uważam, że jeśli to zostało uchylone, to Skarb Państwa powinien w jakiś stopniu im wypłacić te odszkodowania, ale całkowicie przejąć...
Czyli żeby w czasie to umieścić, że w tym samym mniej więcej momencie spółka kanadyjska dostała koncesję, a KGHM kupił firmę w Kanadzie, tak?
Właśnie, szanowni państwo, paradoks polega na tym, że KGHM tutaj wokół siebie ma bardzo bogate zasoby metali, głównie miedzi i wszystkich innych pierwiastków, a on za kilkanaście miliardów wykupił w Chile spółkę i dzisiaj ta spółka jest...
W Kanadzie ta transakcja była dotyczyła Kanady.
Nie,
10 miliardów dotyczyło Kanady.
Panie prezesie, nie, to była, to kiedyś ta chilijska spółka była własnością kanadyjskiej spółki Quadra. I właśnie oni odkupili od Quadra w Chile Sierra Gorda to i dzisiaj były wielkie plany, że będą duże pieniądze się zarobi, a to jest jedna wielka wpadka i te pieniądze, które zostały zainwestowane w KGHM-ie, kilkanaście miliardów złotych, zamiast zainwestować je tutaj w KGHM-ie, to zainwestowano tam.
Krzysztof Tytko jest gościem Poranka Wnet, na zegarze godzina 7:59. Pan Krzysztof Tytko oczywiście pozostał w studio Radia Wnet na 5 piętrze. Rzucimy okiem na dzisiejsze gazety, na tytuły z pierwszych stron. Jak PiS przejmie Sąd Najwyższy. Dwa alternatywne zgromadzenia ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Znak zapytania. Zdaniem konstytucjonalistów to wariant bardzo prawdopodobny. Oznaczałby on bezprecedensowe spotęgowanie sądowego kryzysu, pisze dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Z kolei Nasz Dziennik. Punkty za płeć. Poznańska Karta Równości łamie wolność gospodarczą. O kontraktach z miastem przesądzą nie kwalifikacje, ale płeć. Rada Miasta przyjęła kartę genderową i stąd ten artykuł na pierwszej stronie naszego dziennika, ale też duży tytuł. Biskup z USA. Są tylko dwie płcie. Zresztą o ideologii gender wypowiedział się Ojciec Święty Franciszek, wskazując, że jest ona jednym z podstawowych zagrożeń dla naszej cywilizacji. Gazeta Polska Codziennie. Czas na zarzuty o Aleksandrze Kwaśniewskim, publikacjach materiałów CBA. Od wtorku cała Polska ma okazję zapoznać się z aktami sprawy dotyczącej willi Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym. Materiał zgromadzony przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego udowadnia, że dom należał do byłej pary prezydenckiej. Teraz prokuratura powinna się zająć tą sprawą, mówi poseł PiS Arkadiusz Czartoryski. To jeszcze trzeba dodać, że oczywiście oczywiście i Aleksander, i Jolanta Kwaśniewscy dementują informację przekazaną przez CBA. Mówią, że są jednostronne i nieprawdziwe. Gazeta Wyborcza: węgiel za wszelką cenę. Rząd chce nowej odkrywki dla elektrowni w Bełchatowie. No i duży artykuł o tym, jak to źle pewno z tego tą nową odkrywkę w Bełchatowie zrobić. Listy do KRS-u będą jawne. Specjalny dodatek w Gazecie Wyborczej dotyczący ustaw, kto i jak i w jaki sposób się zhańbił. To już Państwu cytowałem. Oczywiście zachęcam Państwa do czytania Kuriera Wnet. Krzysztof Tytko zna bardzo dobrze Kurier Wnet, bo wielokrotnie artykuły w Śląskim Kurierze Wnet publikował. My na drugiej stronie jest publikacja, na którą warto zwrócić uwagę. Zbigniew Kopczyński opublikował listę 231 nazwisk. To są polscy oficerowie żydowskiego pochodzenia, którzy zostali zamordowani w Katyniu. Warto o tym pamiętać, warto zapoznać się z tą listą. A teraz po przejrzeniu tych tytułów dzisiejszych gazet wracamy do rozmowy o polskiej miedzi i o tym, co się dzieje z nowelizacją ustawy geologicznej. Pytanie, kto jest właścicielem tej koncesji? Co to za spółka kanadyjska? Kto jest jej prezesem?
Prezesem spółki Miedzi Cooper Corporation jest pan dr Stanisław Steczik, były prezes KGHM-u, były dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, jak również działał w Ministerstwie Skarbu Państwa. Czyli to jest osoba, która przed przejęciem Miedzi Cooper całkowicie była dokładnie zorientowana, przed przejęciem jeszcze, jakie zasoby zostały udokumentowane za czasów PRL-u, ale proszę Państwa, dodatkowym smaczkiem jest fakt, że wiceprezesem niedawno, pół roku temu, został pan doktor czy profesor Konrad Raczkowski, były wiceminister finansów, były obecny członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie, jak również były dyrektor Banku Ochrony Środowiska. Czyli to są osoby, które bardzo dobrze były zorientowane, jakimi zasobami geologicznymi są w tych obszarach, i jest silne podejrzenie, że te osoby po prostu lobują w ministerstwie czy we władzy, ażeby im wyłącznie dać te koncesje. Także proszę Państwa, te koncesje są, ponieważ my Polacy jesteśmy właścicielem, bo zasoby naturalne są własnością Skarbu Państwa, czytaj, zasoby są własnością narodu, i tak dzisiaj głosami Prawa i Sprawiedliwości dokonujemy transakcji przekazania kontroli nad najcenniejszymi zasobami miedzi i innych pierwiastków obcym kapitałom poprzez lobbystów, którzy najpierw pracowali w instytucjach państwa, a później przeszli do spółek z kapitałem zagranicznym, i właśnie ta nowelizacja pozwala na w trybie bezprzetargowym przydzielić im te kolejne zasoby. A tylko chciałem nadmienić, Szanowni Państwo, że wcześniej już 80% koncesji na metale zostało wydanych już kapitałom zagranicznym. I teraz była kapitalna okazja, ażeby to wszystko odwrócić i powołać narodowy koncern wydobywczy, żeby mógł skorzystać z tych zasobów, które są zgromadzone w tych 5 wspólnych obszarach koncesyjnych.
Pan był na posiedzeniu komisji, był pan stroną społeczną na tej komisji, tak?
Tak jest.
Coś pan powiedział?
No, mniej więcej powiedziałem to, co teraz, że...
Jaka była odpowiedź ze strony tych, którzy są za nowelizacją tej ustawy?
No, i tam nie było możliwości dyskutowania, ale posłowie... W ogóle nie miało to żadnego tu znaczenia i wszyscy posłowie, tak jak zagłosowali na poprzedniej komisji, bo jak Państwo wiedzą, posłowie wcześniej ten projekt tej ustawy Jeszcze chciałem zaznaczyć, że projekt ustawy został skierowany poprzez posłów, a zachodzi wielkie podejrzenie, że to nie posłowie byli projektodawcami tego, tylko ktoś z Ministerstwa Ochrony Środowiska, czyli ktoś z rządu. Jeśli tak by było, dlaczego to jest ważne? Bo gdyby to był projekt rządowy, to ten projekt musiałby przejść całkowicie inną ścieżkę legislacyjną. Przede wszystkim powinien przejść przez konsultacje międzyresortowe, powinien przejść przez Biuro Analiz Strategicznych, Biuro Analiz Sejmowych i powinien przejść przez konsultacje społeczne. Ominięto całkowicie tą ścieżkę, bo jak zgłasza projekt poselski, to jest całkowicie ułatwiona ta ścieżka legislacyjna. Już nie wspomnę, że kilkakrotnie przekraczano regulamin Sejmu i Senatu, bo jest określony czas od pierwszego czytania do drugiego czytania, do przekazywania do Senatu. Wszystkie te przepisy zostały złamane tylko po to, żeby w trybie pilnym jak najszybciej przekazać kontrolę nad najcenniejszymi surowcami obcym kapitałom.
A kto jest posłem sprawozdawcą? Kto stoi za tą nowelizacją? Jaki poseł?
W tej chwili nie pamiętam.
To można sprawdzić. To jeszcze pytania dotyczące węgla. Co dzieje się na Śląsku? Widzę śląski numer kuriera wnet. Pogotowie strajkowe w PGG z blokadą węgla z Rosji w tle. O co chodzi? Stanisław Florian o tym pisze. Zna pan autora?
Nie, ale rzecz w tym, że w 2014 roku była taka sama sytuacja za rządów PO i PSL, że na zwałach węgla w kopalniach i w elektrowniach było około 5 milionów ton i wtedy pan obecny minister Obrony Narodowej, pan Błaszczak i były wiceminister pan Tobiszowski wystąpili publicznie, że jak to może być, że my importujemy węgiel z Rosji, że to jest likwidacja miejsc pracy i tak dalej, a proszę państwa, za rządów Prawa i Sprawiedliwości import węgla z Rosji zwiększył się dwukrotnie. Wtedy obiecywano, że pieniądze publiczne, które PO i PSL chciały przeznaczyć na likwidację miejsc pracy, 2,5 miliarda złotych, to wtedy pan prezes Kaczyński obiecał, że my te pieniądze, jak dojdziemy do władzy, to przekażemy na tworzenie nowych miejsc pracy. Okazało się, proszę państwa, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko 2,5 miliarda, ale 8 miliardów przeznaczyło na likwidację i zlikwidowano 8 kopalń. Także ja tutaj tym krótkim wystąpieniem chciałem tylko pokazać, jak rozmijały się deklaracje Prawa i Sprawiedliwości przed objęciem władzy, a jak jest teraz. Jednym słowem, import, proszę państwa, za czasów Prawa i Sprawiedliwości i to szczególnie z Rosji zwiększył się dwukrotnie. Jeśli do tego dodamy, że my z Rosji importujemy około 25 milionów ton ropy i z Rosji importujemy około 10 miliardów metrów sześciennych, przy takim bogactwie, jakim my mamy, my jesteśmy najbogatszym krajem, jeśli chodzi nie tylko o metale, ale również o węglowodory. Jest u nas potężne ilości gazu i ropy naftowej, tylko że w ostatnim okresie czasie zatrzymano cały proces wiercenia długich otworów po to, żeby udokumentować te złoże, a wydano setki koncesji właśnie na poszukiwanie. I w tej chwili, jeśli te podmioty...
Na poszukiwanie gazu?
Tak, bo to się wydaje koncesja na poszukiwanie węglowodorów, czyli gazu i ropy naftowej. Tylko że myśmy nie te potężne ilości gazu i ropy są na dużych głębokościach, a od 30 lat, czyli od czasu transformacji, my nie wierciliśmy długich otworów i tylko jest stwierdzone nowymi technikami, czyli badaniami sejsmicznymi, że to są złoża najbardziej prognostyczne, ale perspektywiczne, które należałoby sprawdzić.
Nie wiem, czy geolodzy to potwierdzają, to co pan mówi. Na pewno warto to w którymś momencie sprawdzić. No jest ten pakt klimatyczny i jest nowa Europa, ma nową strategię, zielona Europa. Będą kwitły tutaj kwiaty i będą rosły w Europie drzewa. Szef Solidarności z Śląsko-Dąbrowskiej napisał list do przewodniczącej Komisji Europejskiej, że ten cały projekt Zielonej Europy jest projektem fikcyjnym. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Komisji Europejskiej na to stanowisko szefa Solidarności. Nie wiem, czy pan o tym wie.
Wiem, ale tutaj jeśli chodzi o możliwości szybkiej dekarbonizacji polskiej gospodarki, nie ma takiej możliwości. My mamy tak potężne moce zainstalowane w proces wydobywczy i proces wytwarzania energii elektrycznej, że to musi trochę potrwać, ale proszę Państwa, jedno tylko zdanie. Technologia podziemnego zgazowania węgla, najbardziej obiecująca technologia, która pozwoli nam wydobyć energię zawartą w węglu na tych głębokościach poniżej 1200 metrów, gdzie zwykłymi technologiami tego nie można wydobyć. Ale tu, panie redaktorze, chciałbym się umówić z panem tutaj publicznie. Warto rozmawiać, bo jest to temat bardzo pilny i gorący i jest w interesie publicznym, ażeby lepiej komunikować polskie społeczeństwo o zagrożeniach, które wynika z rządów tej opcji politycznej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Tytko był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:12.